Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prawdziwe bogactwo to wiara, wskazał papież podczas wizyty w Republice San Marino.
We Francji do chwały ołtarzy wyniesiono szarytkę, ofiarę rewolucji francuskiej.
Kościół w Hiszpanii modli się o nowe powołania kontemplacyjne.
19 czerwca witają Państwa Leszek Wilczak
i Beata Zajączkowska.
Znaczenie wiary w Boga Trójjedynego, który kocha człowieka najwyższą miłością, przypomniał papież, odwiedzając w uroczystość Trójcy Przenajświętszej San Marino. To niepodległe państewko z niewiele ponad 30 tysiącami mieszkańców, otoczone ze wszystkich stron granicami włoskimi, znajduje się w pobliżu brzegów Adriatyku. Jest republiką już od średniowiecza, a według miejscowych legend jeszcze wcześniej, od czasów, gdy dotarła tam Ewangelia.
Benedykt XVI przybył do San Marino z Watykanu helikopterem. Powitały go miejscowe władze na czele z kolektywną dwuosobową głową państwa, kapitanami regentami oraz biskup Luigi Negri, ordynariusz diecezji San Marino Montefeltro. Oprócz całej republiki obejmuje ona przylegające do niej terytorium w granicach państwa włoskiego. Z lądowiska helikopterów Ojciec Święty udał się na stadion Serra Valle, gdzie przewodniczył mszy. W homilii przypomniał, że ewangelizację przypisuje się tam świętym kamieniarzom, Marynowi i Leonowi, przybyłym na włoskie wybrzeże Adriatyku z Dalmacji w połowie III wieku.
Maryn i Leon wnieśli do tej rzeczywistości lokalnej wraz z wiarą w Boga objawionego w Jezusie Chrystusie nowe perspektywy i wartości. Spowodowali tym narodzenie się kultury i cywilizacji skoncentrowanych na osobie ludzkiej, która jest obrazem Boga, a zatem nosicielką praw wcześniejszych niż wszelka ludzka władza. Różne grupy etniczne, Rzymianie, Goci, potem Longobardowie, które wchodziły w kontakt między sobą nieraz w sposób bardzo konfliktowy, znalazły we wspólnym odniesieniu do wiary potężny czynnik budowy etnicznej, kulturowej, społecznej i w pewnym sensie politycznej. Było dla nich oczywiste, że projektu cywilizacyjnego nie można uznać za spełnione, dopóki wszyscy wchodzący w skład danego ludu nie staną się żywą, dobrze zorganizowaną wspólnotą chrześcijańską. Słusznie zatem można powiedzieć, że bogactwem tego ludu, waszym bogactwem, drodzy mieszkańcy San Marino, była i jest wiara. Ta wiara stworzyła cywilizację naprawdę jedyną w swoim rodzaju.
Papież przypomniał też wierność okazywaną zawsze przez mieszkańców San Marino biskupowi Rzymu. Zachęcił ich, by chlubiąc się słusznie swoimi dziejami, pielęgnowali i ubogacali otrzymane dziedzictwo.
Jesteście powołani do rozwijania tego cennego depozytu w jednej z najbardziej decydujących chwil historii. Musicie stawać przed głębokimi przemianami kulturowymi, społecznymi, gospodarczymi, politycznymi, które spowodowały nowe orientacje, modyfikując mentalność, obyczaje i wrażliwość. Także bowiem tutaj nie brak trudności i przeszkód wynikających przede wszystkim z hedonistycznych wzorców, które przyćmiewają umysł i zagrażają unicestwieniem wszelkiej moralności. Pojawiła się pokusa, by nie uważać za bogactwo człowieka wiary, ale jego władzę osobistą i społeczną, inteligencję, kulturę oraz umiejętności naukowego, technologicznego i socjalnego manipulowania rzeczywistością. Tak więc również na tych ziemiach zaczęto zastępować wiarę i wartości chrześcijańskie rzekomymi bogactwami, które okazują się w końcu nietrwałe. Nie dotrzymują wielkiej obietnicy prawdy, dobra, piękna i sprawiedliwości, które przez wieki wasi przodkowie utożsamiali z doświadczeniem wiary.
Ponadto Benedykt XVI nawiązał do kryzysu rodziny, powodowanego dziś często psychologicznymi i duchowymi problemami małżonków oraz do trudności związanych z wychowaniem młodzieży. Wiążą się one z brakiem perspektyw co do jej roli społecznej i co do możliwości znalezienia pracy. Ojciec Święty zachęcił wiernych, by byli konsekwentnymi chrześcijanami.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież nawiązał m.in. do beatyfikacji XVIII-wiecznej szarytki zgilotynowanej podczas rewolucji francuskiej.
Uroczystości odbyły się w miasteczku Dax w południowo-zachodniej Francji. Mszy na stadionie miejskim przewodniczył w imieniu papieża kardynał Angelo Amato. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odniósł się do najważniejszych wydarzeń z życia nowej błogosławionej, która w dobie rewolucji francuskiej stała się pionierką działalności charytatywnej i społecznej kościoła w XVIII wieku.
Marguerite Riton urodziła się 23 kwietnia 1736 roku w Metzu w Lotaryngii. Była ósmym z 15 dzieci w średnio zamożnej rodzinie chrześcijańskiej. Jej ojciec początkowo był kamieniarzem i murarzem, a następnie został architektem. Natomiast matka zajmowała się domem i potomstwem, nie zaniedbując wychowania do wiary i miłości bliźniego. Ojciec szybko zorientował się, że Małgorzata przejawia liczne talenty intelektualne i kształcił ją w przedmiotach ścisłych – matematyce, geometrii, architekturze. Były to opatrznościowe przygotowania do przyszłej służby w zgromadzeniu, kiedy budowała szpitale.
Szybko odkrywając powołanie zakonne, w wieku 21 lat wstąpiła do paryskiego nowicjatu sióstr miłosierdzia. Jako szarytka przepracowała niestrudzenie 37 lat, posługując w szpitalach chorym i potrzebującym. Jej misję wobec ubogich przerwała rewolucja francuska, której nienawiść skierowała się przeciw kościołowi katolickiemu. Kardynał Amato podkreślił, że szarytki oskarżono o sabotowanie rewolucji.
Podczas rewolucji francuskiej wspólnotę sióstr miłosierdzia w Dax rozwiązano. Siostra Małgorzata została aresztowana i uwięziona w Wigilię Bożego Narodzenia 1793 roku. Całkowicie odizolowana, po dwóch procesach w trybie doraźnym, podczas których nie zezwolono na obronę, została zgilotynowana 9 kwietnia następnego roku. Oskarżenia były ogólne i bezpodstawne, a dotyczyły sabotowania rewolucji. Zakonnica odmówiła bowiem podpisania przysięgi cywilnej, podobnie jak odrzuciła szpitalnego kapelana, który złożył taką przysięgę i był wierny antykatolickiemu i ateistycznemu reżimowi. Rewolucjoniści byli zadeklarowanymi przeciwnikami szarytek, ponieważ ich ofiarna służba ubogim i chorym przeczyła oskarżeniom, że zakonnice są pasożytami społeczeństwa.
Po mszy i obiedzie papież udał się na spotkanie z władzami San Marino i korpusem dyplomatycznym. Dalszy program wizyty obejmuje spotkanie z młodzieżą tamtejszej diecezji w jej włoskiej części na terenach sportowych w Pennabilli. W miejscowości tej jest też katedra i siedziba biskupa. Wieczorem Benedykt XVI odleci stamtąd helikopterem do Watykanu.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Lekcja Divina drogą światła. Pod takim hasłem Kościół w Hiszpanii obchodzi Dzień Modlitw w intencji życia kontemplacyjnego pro orantibus. W Hiszpanii jest 14 tysięcy mnichów i mniszek.
Modlitwa w intencji tych, którzy wybrali życie kontemplacyjne, jest wyrazem uznania, szacunku i wdzięczności wobec tego, co reprezentują oraz bogatego dziedzictwa duchowego ich instytutów w Kościele, czytamy w okolicznościowym przesłaniu Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Chrystus nazywa siebie drogą, która prowadzi do Ojca i prawdziwym światem, które oświetla każdego, który przychodzi na ten świat. Jeśli Chrystus jest Słowem Bożym, które stało się ciałem i światłem, które przyświeca naszym krokom, to samo Słowo jest drogą światłości, którą możemy przejść na kartkach Pisma prowadzeni przez Ducha Świętego. Lekcja Divina jest nie tylko poszukiwaniem Boga przez lekturę Biblii, ale także ożywianiem naszej wiary i oświecaniem naszej egzystencji, czytamy w przesłaniu. Z powodu braku powołań trwa proces łączenia instytutów i wspólnot. Sprowadzanie powołań z Ameryki Łacińskiej i Azji nie tylko nie było dobrym rozwiązaniem, ale wręcz stworzyło wiele problemów. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Chrześcijanie Pakistanu modlą się dziś za swój kraj. Jest to odpowiedź na falę przemocy wymierzoną w wyznawców Chrystusa. Jej ostatnim epizodem było uprowadzenie 24-letniej Farah Fatimy i zmuszenie jej przy użyciu narkotyków do przejścia na islam i poślubienia muzułmanina. Poprzez modlitwę za Pakistan chrześcijanie chcą pokazać, że są pełnoprawnymi obywatelami tego kraju i że zależy im na budowaniu tolerancyjnego społeczeństwa, w którym wyznawcy różnych religii mogą harmonijnie współistnieć. W modlitwę włączyli się chrześcijanie wszystkich obecnych w Pakistanie denominacji chrześcijańskich, a także innych religii, jak na przykład Sików.
Po raz pierwszy w historii Nepalu spis ludności obejmuje także wyznawców innych religii niż dominujący tam hinduizm. Jest to wynik coraz bardziej postępującego uznawania przez nepalskie władze mniejszości religijnych. Stąd przedstawiciele kościoła zachęcają wiernych do otwartego deklarowania wiary w Chrystusa. Do tej pory w Nepalu nie było dokładnych danych dotyczących religijności. Szacowało się, że 80% mieszkańców tego himalajskiego państwa wyznaje hinduizm, 18% buddyzm, a 10% islam. Chrześcijan jest około 5%. Spis ludności potrwa do 27 czerwca.
Moskiewskie parafie katolickie zorganizowały wakacje dla dzieci i młodzieży. Miejsca wypoczynku znajdują się pod Moskwą, na Białorusi i w Polsce.
Ksiądz Arkadiusz Grabowski, opiekun salezjańskiego oratorium przy Moskiewskiej Katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, koordynuje organizację wyjazdu grupy dzieci i młodzieży na parafiadę do Polski. Uczestnicy grupy przez 2 tygodnie przebywać będą na koloniach w Darłowie. Przygotowywać się tam będą do zawodów sportowych parafiady, która rozpocznie się 10 lipca i potrwa przez 7 dni. Wspólnota Verbum Dei zorganizowała wakacje z Bogiem w miejscowości Diedowskie pod Moskwą. Młodzież w wieku od 12 do 18 lat odpoczywać będzie, uczestnicząc w codziennej mszy świętej, zajęciach biblijnych, grach i zabawach sportowych, wycieczkach do lasu i nad jezioro. Ośrodek Kultury Duchowej w Baranowiczach na Białorusi przyjmie obozowe grupy z Rosji na przełomie czerwca i lipca. Program obozowy przewiduje zajęcia teatralne, warsztaty plastyczne, nie zabraknie zawodów sportowych, wieczorów przy ognisku, dyskotek, konkursów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
1 000 000 euro na pomoc humanitarną dla podnoszącego się z wojny cywilnej Wybrzeża Kości Słoniowej wyasygnowała Caritas Internationalis. Pieniądze mają wesprzeć głównie projekty związane z dożywianiem, szczepieniami dzieci oraz leczeniem chorych na AIDS. Część funduszy przekazana zostanie na walkę z przemocą seksualną oraz wsparcie projektów dotyczących powrotu uchodźców do kraju. Według wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców wciąż 200 tysięcy osób mieszka w sąsiednich krajach, a na terenie samego Wybrzeża Kości Słoniowej jest ponad 320 tysięcy uchodźców wewnętrznych.
Zniszczenie przez Turków prawosławnej cerkwi na Cyprze zaniepokoiło Komisję Władz Federalnych Stanów Zjednoczonych do spraw monitorowania wolności religijnej za granicą. Liczący 200 lat obiekt sakralny wznosił się w wiosce Wokolida. Leży ona w północnej części wyspy na terenie samozwańczej tureckiej Republiki Cypru Północnego, uznawanej tylko przez Turcję i kontrolowanej przez jej armię. W maju grecko-prawosławną kaplicę świętej Tekli zburzono buldożerem. Do jak najszybszej odbudowy kaplicy z uwzględnieniem cerkiewnego stylu architektury i opinii przedstawicieli kościoła prawosławnego wezwała lokalne władze cypryjskich Turków amerykańska komisja do spraw wolności religijnej. Zarzuca im ona, że nie zapewniają należnej ochrony chrześcijańskim miejscom kultu.
Wprawdzie robotnika kierującego buldożerem i jednego z pracowników ponoszący odpowiedzialność firmy budowlanej aresztowano, a rządzący turecką Republiką Cypru potępili zburzenie obiektu i nawet mieli wyrazić zamiar odbudowy. Tym niemniej muszą oni podjąć konkretne kroki, by ocalić przed zniszczeniem setki innych świątyń na północy Cypru, uważa przewodniczący komisji Leonard Leo. Jej delegacja, odwiedzając w lutym te tereny, stwierdziła zły stan wielu cerkwi, które Turcy zabraniają remontować. W swym tegorocznym raporcie amerykańska komisja zarzuciła ograniczanie w tej części wyspy wolności religijnej prawosławnych przez lokalną administrację i wojsko tureckie. W licznych świątyniach można odprawiać nabożeństwa tylko za zezwoleniem tureckich władz. Na Wielkanoc nawet 2 biskupów spotkało się z odmową zezwolenia na sprawowanie liturgii, mimo iż zawczasu złożyli za pośrednictwem sił ONZ-owskich wymagane podania. Komisja USA żąda od Turków przyznania mniejszościom religijnym północnego Cypru wolności kultu bez żadnych ograniczeń i zezwolenia na remonty ich obiektów sakralnych. Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.